Okej, witamy was w 55. odcinku DualShock Podcast. Dzisiaj, no niestety w okrojonym składzie, ale mimo wszystko witałem się z wami Odin
i Abaddon.
Właśnie, więc o czym dzisiaj będziemy mówić? Otóż zaczynamy od Microsoftu, który wprowadza nowy format kompresji. Następnie Skyrim, Bethesda i nasze perspektywy. Później opowiemy wam o Resistance 3, dlatego że widzieliśmy nowy gameplay. Przypomnimy także o Modern Warfare 3 i trybie multiplayer. Czy ktoś pamięta Sniper Ghost Warrior 2? A tematami głównymi naszego podcastu będą Brink, czyli co możemy o nim powiedzieć, L.A. Noire, świeże informacje oraz uwaga, uwaga, Wiedźmin 2. Więc zapraszamy do słuchania. Okej. Więc pierwszy temat, czyli Microsoft, który wprowadza nowy format kompresji, uwaga, w nazwie XDC3. Co na to starsze wersje konsoli, Abaddon?
Microsoft zobowiązał się do tego, że jeśli nie będzie, że jeśli stare konsole nie będą kompatybilne w ogóle z tym nowym formatem,
no,
zobowiązał się do tego, że wymieni konsole na nowe czarne slimy z dyskiem 250 GB i rocznym abonamentem na konto Gold na Xbox Live.
Czyli rozumiem, że teraz starsi posiadacze tych swoich arcade'ów 40-gigabajtowych zaczynają się histerycznie śmiać, nie? Ale też
tak,
to jest ciekawa sprawa, dlatego że oni chcą wprowadzić ten nowy format głównie z tego powodu, że przy LA Noire naprawdę musieli się mocno, mocno napracować, żeby zmusić tą konsolę do tego, żeby ona te trzy płyty jakoś w sobie pomieściła, jakoś je ładnie zaczęła rozpakowywać. I chyba też dlatego wprowadzają ten nowy update, który ma wycisnąć z tego formatu DVD te 150%, tak jak gdzieś przeczytaliśmy. Więc to też jest trochę przykre, dlatego że oni są w sytuacji bez wyjścia i muszą to zrobić, jeśli mają wychodzić nowe gry na Xboxa, które po prostu się pomieszczą, w szczególności Mass Effect, tak mi się wydaje. No ale to też przykre, że może się tak akurat stać, że po prostu starsze modele konsoli nie będą tego odczytywać, chociaż tak jak już powiedzieliśmy, to bardzo dobrze, że Microsoft zobowiązał się jednak wynagrodzić tym użytkownikom konsoli, którym to po prostu nie będzie banglało. I ja powiem, że mi się akurat wydaje, że to jest chyba jeden z takich bardziej szczodrych sposobów rekompensaty tego, że coś im się nie udało, albo po prostu no też technika idzie do przodu, nie?
No, jak gdybym miał Xboxa, to bym się bardzo cieszył, ale to znaczy, zawsze nie wiadomo, czy jednak będzie działać, czy nie.
Dokładnie, posiadacz takiej starej, tłustej 40. O, nie działaj, proszę, nie.
Nie działaj, jest!
I jako jedyny posiadacz konsoli w Polsce akurat tobie te nowe formaty działają, nie? I dupa! I koledzy mówią, no jak tam? Masz nową 250, a ty spadaj. No więc tak to wygląda i życzmy wszystkim graczom w Polsce, którzy nie posiadają nowej wersji Slimu, żeby akurat ten nowy format im nie działał, bo być może dostaną nową konsolę i życzmy im tego. I przechodzimy dalej.
Okej, kolejnym naszym tematem jest Skyrim. A więc Todd Howard, szef prac nad Skyrimem, powiedział, że maksymalny poziom doświadczenia uzyskamy w około 2/3 gry.
Mm-hmm.
Na dodatek sytuacja wygląda tak, że smoki, które będą zamieszkiwały świat Skyrima, będą respiły się przez cały czas w grze. Także będzie ich nieskończona ilość. Czyli myślę, że będzie to troszeczkę uciążliwe, bo mając ten maksymalny poziom doświadczenia jeszcze właśnie w dwóch trzecich gry, no to będziemy biegali po tej krainie i tylko smoki by nam wylatywały.
To znaczy, wiesz co, mi to o tyle przeszkadza, dlatego że gdzieś w jakimś wywiadzie słyszałem, że zabijając te smoki będziemy dostawali pewne takie esencje i to będzie w nas wnikać i w ogóle wypełniać nas jakąś mocą i będziemy otrzymywać krzyki bojowe i ogólnie statystyki będą rosły i rosły. I teraz jeśli my osiągniemy gdzieś w 2/3 gry maksymalny poziom, no to jak później będzie wyglądało nasze przemieszczanie się po tej krainie, że będziemy podbijać do tych smoków i będziemy otrzymywać dalej te buffy w statystykach, czy też nie? Czy to będzie nie, tak, że każą nam zabić na przykład 5 smoków, tak jak, nie wiem, w WoWie, wiesz, zabij 5 smoków, przynieś trochę drewna. Nie wiem, jak to ma wyglądać, trochę mnie to martwi.
Ale czy na pewno te buffy będziesz dostawał od każdego smoka?
Ja nie wiem.
No właśnie, No właśnie mi się chyba wydawało, że to będą te takie podrzędne smoki, te takie zwykłe moby.
To tak jest,
więc
tak jest, no.
Takie podrzędne, takie małe, bo w ogóle jaki jest sens zabijania tych smoków potem, skoro, nie, skoro już mamy maksymalny poziom doświadczenia. One będą ciągle i będą.
To znaczy, wiesz co, jeśli oni by tutaj, oczywiście moje insynuacje i wyobrażenia, marzenia i oczekiwania, ale gdyby oni zrobili coś takiego, że będziemy mogli ingerować jakoś w fabułę, zabijając te smoki i na przykład...
Spodziewasz się tego?
Nie.
Bethesda?
Nie, ale fajnie by było, nie? Fajnie by było, dlatego że ja bym na przykład chciał takiego Skyrima, który mimo wszystko uwalnia się z tych więzów beznadziejnego Obliviona i okazuje się lepszą grą, niż do tej pory myśleliśmy, że będzie. Dlatego, że na razie no nie, ja nie będę oszukiwał. Ja naprawdę chciałbym, żeby Skyrim był dobrą grą. I wielu miłośników Morrowinda pewnie pomyśli w ten sam sposób. Fajnie by było, gdyby był. Są ludzie, którzy nie wiążą z nim żadnych nadziei. Ja na przykład jakieś nadzieje mam. Ale im dłużej o nim słyszę, tak jak mówiłem w którymś tam podzie wcześniej, tym bardziej wydaje mi się, że coraz mniejsze szanse są na to, żeby ta gra była dobra. I boli mnie to trochę, dlatego że to są decyzje, które są podejmowane przez ludzi, którzy mimo wszystko mają duże doświadczenie w gamingu. I ja nie wiem, skąd oni w ogóle te pomysły biorą. Kto im dostarcza takie chore pomysły? Ale no cóż, no szkoda. Ja bardziej myślałem, wiesz co, kiedy wcześniej opowiadaliśmy o smokach w Skyrimie, kiedy poruszaliśmy ten temat, ja myślałem, że to będzie coś na zasadzie właśnie takiego, jak było w Gothicu, że smoki są naprawdę ogromnym przeciwnikiem dla ciebie. Są przeciwnikiem, na który ty przygotowywujesz się bardzo długo, do którego cała fabuła nabiera rozpędu i to wszystko się zaczyna kumulować, wszystkie wątki zaczynają się zazębiać, dopiero wtedy pojawia się ten smok, którego ty ubijasz i dzieje się coś ważnego. A jeśli one będą się respić cały czas, tak jak powiedziałeś, to w tym momencie tak jakby ja nie czuję już takiej, wiesz, takiej
tej
uciechy,
epickości
takiej radości.
Tych smoków, tak?
Słucham?
Tej epickości tych smoków.
Dokładnie, bo wiesz, bo mimo wszystko smoki są na tyle magiczne, tam kiedyś nawet czytałem niektóre książki, gdzie było napisane, że to od smoków się cała magia wzięła w świecie Dragonfall, więc no trochę mi przykro w sumie, dlatego że no wygląda na to, że będziemy mieli taki sklep ze smokami, wiesz, a nie mam co robić, a pójdę sobie ubić smoka, nie, i udało się.
No też na przykład zobacz, że jeśli w poprzednich częściach nie było w ogóle smoków, i nagle tak będzie w tym całym kontynencie ich tak dużo, one będą się ciągle respiły, atakowały cię i będziesz je tak wybijał i...
Powstanie mod.
Dlaczego?
Powstanie mod, który będzie je rozmnażał i one będą łaziły i w ogóle będzie ich pełno. Będziesz wchodził do lasu, będziesz mu się chciał mi się przepychać. Przepraszam. Nie no, ale tak czy inaczej to jest zmarnowany potencjał. Ja mam nadzieję, że to się okaże czymś innym i że Skyrim będzie jednak dobrą grą, ale jak na razie mam... Chyba razem z Badonem mamy niestety duże wątpliwości. Okej, okay, więc kolejny temat, czyli Resistance 3. Isomniac Games wypuściło nowy gameplay, który zajmuje 23 minuty z naszego życia. I czy to jest 23 minuty, których żałujemy? Wydaje mi się, że nie. Chyba nie. Mimo wszystko nie, dlatego że przez paręnaście pierwszych minut... jest nawet fajnie. Wydaje mi się, że to poczucie osamotnienia i ta klimatyczność Resistance jakoś została utrzymana, ale mimo wszystko mam mieszane uczucia, dlatego że później ta gra nie nabiera rozpędu i tak jakoś się w tym wszystkim gubię. Co ty myślisz o tym, Badon?
No klimat na pewno jest gęsty, bo widać takie opuszczone jakieś osiedle, wszystko podtopione powodzią. Główny bohater jest na jakiejś barce i strzela do tych właśnie obcych i myślę, że wygląda to dosyć dobrze, na pewno lepiej od dwójki, bo dwójka nie grzeszyła dobrą grafiką. Gameplayowo wygląda chyba jak Resistance normalnie.
No tak typowo, nie?
Tak typowo, tak, że żadnych rewelacji jeszcze nie ma, ale może to wynika z tego,
że to jest
mamy
początek.
Tylko shotguna, tak, że mamy tylko shotguna, na przykład pokazać. Tak. A gdyby pokazywali jeszcze więcej jakichś na przykład takich wykoksowanych broni, takich lepszych już potem, na przykład zabranych od obcych czy coś, no to może zyskałby to bardziej na dynamice i innych walorach gameplayu.
No tak, tak. Wiesz co, ja a propos broni muszę powiedzieć, że mi się akurat podoba mniej więcej sposób, w jaki one się zachowują, dlatego że mają pompę. Jak strzelasz, to naprawdę czujesz, że strzelasz i to jest przyjemne, bo w wielu grach niestety jest tak zrobione, że bierzesz taki wypasiony, wiesz, jakiś karabin robi i ty robisz dobrze. Więc tutaj akurat czujesz to, że strzelasz i to jest bardzo pozytywne i podoba mi się nawet ten fakt, że w pewnym momencie ci obcy zaczynają w ciebie rzucać kamieniami, kiedy jesteś za daleko. To jest fajne, naprawdę. I naprawdę cały gameplay zresztą jest skonstruowany w taki przyjemny sposób, że powoli zaczynasz się zapoznawać z tym światem. Ta osoba, która kieruje tą barką czy też łodzią, zaczyna ci opowiadać, co widzisz po lewej stronie, co widzisz po prawej stronie, że nie masz przeszkadzać tym obcym, kiedy posilają się na jakimś wielkim, nie wiem czym to nawet jest, no ale wygląda na jakiegoś ogromnego wieloryba albo jakieś inne zwierzę. I to jest całkiem fajne wprowadzenie. Oprócz tego ta rozmowa, mimo że nasza postać chyba się nawet w ogóle nie odzywa, albo nie zauważyłem, to wydaje się dość interaktywna, dlatego że ona wystawia nam rękę, żeby nam coś podać, na przykład komentuje nasze działania. Nie jest to może jakiś, wiesz, o Jezus Maria, jak oni to zrobili?
Na pewno nie jest nowością.
Nie jest nowością, ale mimo wszystko dobrze, że jest. I to powinien być już powoli standard, nawet nie powoli, to powinien być standard. I ja nie mam się tutaj akurat w tej kwestii do czego przyczepiać. Tyle tylko, że tak jak mówiłem, mam mieszane uczucia, dlatego że nie wiem, czy ty masz takie wrażenie, ale ten gameplay w Resistance po jakimś czasie robi się taki... Ja już to znam, Ludny? Dlatego że ja to robiłem przez 5 minut, a to się powtarza znowu.
No
nie
tak, na samym początku. Na samym początku wygląda to jak celowniczek w zasadzie, bo wiadomo, że nie mamy dużej swobody się poruszania i no... Strzelamy do obcych.
No strzelamy chyba do obcych. No tak, no. Ale, no tak. Ale mimo wszystko powiem ci, że ja myślałem po drugiej części Resistance, że ta seria już tak naprawdę będzie powoli się zamykać. Że jeśli wyjdzie trzecia część, to ona będzie tak bardziej zakończeniem, takim już na zasadzie, no w sumie była dwójka i wiesz, i Sniper Ghost Warrior, ale, tak. Ale mimo wszystko wydaje się to całkiem fajne. Nie wiem, czy doczekałeś do samego końca tego gameplayu, ale później pokazany jest w ogóle cały ten świat, kiedy już jesteś dalej, kiedy nie wiem, ta atmosfera wygląda tak jakby to było wręcz wyjęte, nie wiem, z Fallouta prawie, wiesz, potem jest właśnie dużo strzelania i tak dalej, to co już widzieliśmy na wielu, wielu trailerach. I wydaje mi się, że warto poczekać, żeby zobaczyć, co ta gra może nam zaoferować.
No tak, mam nadzieję, że wykorzystają swoje pomysły tak dosyć mocniej, bo z tego, co widzimy już wtedy pod koniec tego filmiku, to już jest wcześniej prezentowany gameplay i myślę, że tak. na pewno będzie dobrze.
Będzie si.
Jeśli będą tak, jeśli tak dalej będzie... będą wykorzystywane ich pomysły, no to będzie dobrze.
Ale powiem ci też, że to może być dziwne podejście, ale wydaje mi się, że niekiedy, bo nie dla każdego, ale niekiedy jakiś tam gracz, powiedzmy przeciętny Kowalski albo Iksiński, powie sobie, kurczę, mam dość na przykład strzelania w Modern Warfare, chciałbym grę, która...
Ze strzelaniem do obcych, tak?
Ale tak, ale bardziej właśnie takie powolne, takie, gdzie trzeba być cierpliwym, gdzie można po prostu oglądać, chłonąć ten świat.
Gdzie nie ma skryptów?
No, gdzie nie ma tak dużo skryptów? Resistance jak... nie należał do gier, gdzie skryptów nie było, ale nie chodziło mi tutaj głównie o to. Chodzi o to, że po prostu świat rozwija się trochę bardziej spokojnie, rozumiesz? Resistance opowiada historię i on opowiada tę historię w taki inny sposób niż typowy shooter. I wydaje mi się, że to może przyciągnąć takiego gracza, który ma już dość tego biegania i tego, wiesz, latania, przelatywania z jednej osłony do drugiej osłony, przeskakiwania, przeładowywania shotgunów, wiesz, ładowania tam komuś, nie wiem, lufy prosto do gardła i pociągania za spust. To ma pewien swój urok, tyle tylko, że czasami można odpocząć i być może Resistance będzie właśnie tą grą, która będzie taką spokojną przystanią dla ludzi, którzy chcą co nieco z tego, ale chcieliby też pójść w trochę innym kierunku. I ja tego Resistance 3 życzę. Okej, więc Modern Warfare 3. Tak, Badon? Modern Warfare 3?
Tak, tak.
Badon lubi Modern Warfare 3. Tak czy inaczej, dostaliśmy taki sneak peek na tryby multiplayer. I jak one się prezentują? Powraca tryb Special Ops, czyli dla tych wszystkich, dla których tak naprawdę Modern Warfare zaczęło się na trybie Special Ops w multiplayerze, to powróci i można się cieszyć. I naszym zadaniem w niektórych misjach na przykład będzie uratowanie cywili, więc nie tyle nawet samo dojście z punktu A do punktu B. I też trzeba czasami będzie się wykazać jakąś znajomością trybu survival, tak? Czyli będziemy musieli coś zrobić, żeby wykonać jakieś zadanie albo podejść bardziej interaktywnie do otoczenia, co akurat jest fajne i mam nadzieję, że będzie na tyle zajmujące, interesujące, że wytrzyma tą próbę czasu, dlatego że jak wszyscy wiemy, Special Ops niestety nie było jakoś specjalnie zajmującym trybem. Można go było ukończyć w jeden wieczór i to było trochę przykre, dlatego że wielu osobom ten tryb bardziej odpowiadał od samej rozgrywki multiplayer. Ja pamiętam jeszcze petycję, kiedy było to mówione, niech Special Ops wróci jako osobne DLC. Nie wróciło. Tak, więc przechodzimy dalej, Badon. Trzymasz się? Jesteś z nami?
Tak, tak, jestem jeszcze.
Badon lubi Modern Warfare.
Lubię.
Tak więc tryb survival, czyli niekończące się hordy zombich. To możemy o tym powiedzieć, no nic, zombie są fajne, więc dobrze, że będą Modern Warfare 3. No i oczywiście zwykły deathmatch i jego wariacje. No i na ten moment tak naprawdę to jest wszystko, co wiemy o trybie multiplayer. Mi się bardzo podoba fakt, że wraca Special Ops, dlatego że tego mi tak naprawdę najbardziej brakowało. I akurat to był ten tryb, który mnie przyciągał do Modern Warfare, mimo tego, że praktycznie wszystko inne mnie od niego odpychało. Nie wiem jak u ciebie, ale ja na przykład jestem zadowolony, że wraca Special Ops, no i tak właściwie od in out.
Wiesz co, w sumie Special Ops było właśnie dosyć fajne, o ile wiadomo czym był Modern Warfare 3, wiadomo.
Znaczy 2.
2, znaczy 2-2-2, tak, ale... I tylko w sumie czasem można było sobie pograć w to Special Ops. Fajnie się to grało na konsoli w dwie osoby, na split screenie. I na pewno jest lepszym pomysłem niż właśnie Survive.
Tak.
Bo jeśli ja bym chciał postrzelać do zombie, no to...
Left 4 Dead.
Włączam Left 4 Dead'a.
Dokładnie. Dokładnie.
Bo w Black Opsie nie zostało to dobrze wykorzystane według mnie.
To znaczy, to było w sumie nudne, powiem ci. Jest taka gra, która się nazywa, o ile dobrze kojarzę, Killing Floor. I tam naprawdę tak. Można się zestrać walcząc z tym wszystkim, dlatego że tam napięcie jest ostre. I jak grasz z ogarniętą grupą ludzi na jeszcze takim mocnym, zawyżonym poziomie, to naprawdę jest ciężko. Jeszcze w nocy, kiedy masz zasłonięte zasłony, słuchawki na uszach, to naprawdę potrafi wywrzeć na tobie ogromne wrażenie. Ja myślę, że to, co było w Modern Warfare, jeśli chodzi o tryby zombie, to naprawdę było biedne. I też takie naprawdę... No mało zajmujące tak, bo ja w to grałem i tak w sumie mnie to nie wciągnęło, a w Left 4 Dead to przegrałem naprawdę sporo więcej jak 100 godzin, więc wiesz,
pamiętam, grałem z tobą w Left 4 Dead.
No właśnie, więc kończymy o Modern Warfare i miejmy nadzieję, że jednak Special Ops będzie dłuższy niż 12 misji i przechodzimy dalej.
Okej, więc naszym następnym tematem będzie Sniper Ghost Warrior 2. A dokładniej to, że wyciekł pierwszy jego screen.
I musieliśmy zrobić osobny temat. więc mamy pierwszy screen. Co na nim widzisz, Badon?
Widzę na nim snajpera. Znaczy karabin snajperski.
Dobrze.
I jakiś budynek, a w tle są góry. Tylko tyle można powiedzieć. Nie wiem, czy oni chcą pokazać tym, że grafika jest ładniejsza, czy co.
To znaczy, ja ci powiem, że w jedynce grafika już nawet na te standardy, które były, to grafika była naprawdę porządna w jedynce.
Tak, grafika była porządna, ale gameplay kulał.
Oj, kulał.
Mają.
Ja nawet bym poszedł troszeczkę dalej i powiedział, że gameplay nie tyle kulał, co robił coś więcej, ale pominijmy. Niemniej, mamy ten screen. I powiem ci, że gra, przynajmniej jeśli to ma być pokaz możliwości graficznych, to chylę czoła, dlatego że wygląda świetnie i przypomina mi trochę Uncharted.
No właśnie, ale tak sobie jeszcze jestem ciekaw właśnie, czy dwójka wyjdzie równocześnie na wszystkie platformy, bo
myślę,
z tego,
że tak.
Co pamiętam, no to się dobrze sprzedaje na PS3.
Właśnie, to jest osobna kwestia, dlatego że mamy City Interactive, które promuje Sniper Ghost Warrior jako markę, która sprzedaje się ogólnoświatowo, prawda? I teraz, jeśli ktoś w ogóle w Polsce mówi, my mamy dobrą grę, od razu City Reactor pojawia się i mówi, nie, Sniper Ghost Warrior. I oni mówią, o, sorry, okej. Wiesz, i myślę, że teraz, żeby utrzymać tą pozycję, dlatego że oni, myślę, że to jest w ogóle też sukces marketingowy tego tytułu. I żeby utrzymać ten hype i ten napęd, który posiada teraz ten Sniper, mam nadzieję, że nie diesel, tylko zwykła benzynka, to ja myślę, że oni wypuszczą na wszystkie konsole w tym samym czasie i potem, wiesz o czym pomyślałem, i potem będzie lawina patchy.
O.
Tak jak w jedynce. Ale nie,
mam nadzieję, że...
No.
Myślę, że powinni jeszcze pójść po rozum do głowy, bo wiadomo, grafika grafiką, ale jeśli będzie to niegrywalne przez to, że będzie tak zabagowane, że po prostu nie będzie można nic zrobić. Wiadomo, ludzie chcą sobie pograć jakimś snajperem i to się sprzedaje, bo nie wiem, bo czują się tacy silent i w ogóle...
Silent and ale... deadly.
Tak, silent assassin, ale... Mam nadzieję, że będzie dobrze.
Będzie dobrze.
Że w końcu będzie coś takiego, że będziemy mogli powiedzieć, że Sniper Ghost Warrior 2 to od nas jest, z Polski.
Tak, bo tak... teraz jak ktoś mówi, to nie my.
Nie my.
Okej. Okay. Nie, ale powiem ci, że ja myślę, że jeśli oni poprawią inteligencję przeciwników, a właściwie ich sposób zachowania się, no to będzie dobrze. Dlatego, że już jedynka po tych wszystkich patchach była całkiem grywalna. Ja nie mówię, że jakoś super specjalnie, ale dla osób, które nigdy nie widziały takiej gry jak na przykład Battlefield i
Boże, innego, co to za osoby.
To wtedy to dla nich to było akurat całkiem fajne przeżycie. I jeśli Sniper Ghost Warrior 2 będzie grą, która będzie usprawniać to, co zostało już w jakiś sposób naprawione, to ja myślę, że nie będzie aż tak źle i będziemy mogli właśnie się przyznać, tak, to jest gra z Polski.
Okej, więc Brink, kurwa, z pompą!
I nie wyszło, grałem w Brink i naprawdę się nastawiałem, że Brink będzie świetne. Nie jest. I jestem trochę zawiedziony, gdzie są moje pieniądze, ja pierdolę. Ale jak ci się w ogóle, jak w ogóle widziałeś Brink, kiedy się pojawiał?
Brinka na pewno zapamiętałem przez to, że miało dużą swobodę, jeśli chodzi o kreowanie postaci.
Tak, tak, z tym że... się muszę zgodzić. To naprawdę można przesiedzieć w edytorze z jakąś godzinę, wiesz?
Może z tego, co jeszcze pamiętam, no to na pewno było coś takiego, że można było zmieniać klasy tak po prostu, że na przykład w multi, że dostajesz jakieś zadanie, szybko zmieniasz klasę, robisz coś dalej.
Tak.
Na przykład zmieniasz na inżyniera, on naprawia pojazd, zmieniasz na medyka.
I powiem ci, że to wszystko jest.
Pamiętam jeszcze to, że miał być parkour.
Był, miało jest, to niby być... znaczy jest.
Mają
parkour. Ja grałem w Brinka powiedzmy 4-5 godzin. I od tamtej pory nie grałem w Brinka. I chyba już nie będę grał. I prawdopodobnie będę go sprzedawał. Czemu?
Grałeś w multi czy
tak, w singla? Tak, grałem w multi i grałem trochę w singla. I teraz powiem ci, w czym jest problem. Mamy pewne wyobrażenie o grze i myślimy sobie w ten sposób. Pokazali nam tyle fajnych rzeczy, że to nie może być zła gra. I okazuje się, że te tyle fajnych rzeczy to jest to maksimum, które jesteś w stanie wyciągnąć z gry i nie ma w niej tak naprawdę nic więcej, co by cię cieszyło, co by cię interesowało, co by ci przynosiło, nie wiem, jakieś pytania, wiesz, ale jak potoczy się dalej fabuła? Wiesz, jak wygląda fabuła w Brinku? To jest tak jakby jedna misja multiplayer, która jest przerywana różnymi wstawkami, która owszem ma jakieś momenty, gdzie trzeba połazić, gdzie trzeba się porozglądać, ale tak naprawdę Brink jest taką kolosalną porażką dla mnie, dlatego że to są znowu niespełnione obietnice i potencjał, który się zmarnował. Brink mógł być cudowną grą, ale single player tak naprawdę w ogóle mnie nie interesuje. Dlatego, że on nie jest w stanie mnie zainteresować i pewnie wielu graczy nie jest w stanie zainteresować. Ja już nawet przyjrzałem sobie, jakie są recenzje Brinka, bo pomyślałem sobie, no dobra, ja jestem ja, ale może komuś się podoba. I rzeczywiście jest parę osób, które uważają tą grę za naprawdę fajną. Ale potem pojawia się taka armia ludzi, która jest zawiedziona tak samo jak ja i która mówi, czemu? Dlaczego? Dlatego, że po prostu chcieli coś sprzedać. Dlatego, że mieli rewelacyjny edytor, dlatego, że mieli fajny pomysł i kompletnie zapomnieli o fabule, kompletnie zapomnieli o uzupełnianiu tego gameplayu, o jakieś konkretne elementy, które by trzymały to wszystko w kupie. mamy możliwość wcielania się na przykład w przeciwników, kiedy ich zabijemy, kiedy jesteśmy odpowiednią klasą, mamy możliwość rozstawiania wieżyczek, mamy możliwość biegania po tych mapach, wbiegania na różne pomosty, w ogóle wiesz, wypełniania różnych misji pobocznych, które generują się automatycznie. To jest naprawdę fajne, tylko że tak naprawdę nic cię przy tym Brinku nie trzyma po jakichś 2 godzinach, dlatego że cały czas wykonujesz ciągle to samo. Potrafisz wiesz, sobie ja wyobrazić zapamię... to?
Tak, potrafię. Pamiętam, że taką samą monotonię na przykład pokazywał Bulletstorm.
Bo
w rozgrywce było dużo monotonii i ciągle gra serwowała nam to samo.
To znaczy...
Ale jak właśnie wygląda kwestia parkouru? Bo z tego co pamiętam, no to z filmików, ze zwiastunów wyglądało to tak, że tak to było połączenie jakiejś strzelanki z Mirror's Edge'em.
To takie miało być, tyle tylko, że...
Miało być,
dlatego, że tak naprawdę, jeśli zaczniesz się rozglądać po tym całym, po tej całej planszy, po tym całej mapie, to znajdziesz wiele miejsc, gdzie tak naprawdę nie wskoczysz, gdzie tak naprawdę nie jesteś w stanie się znaleźć, a które wyglądają na dostępne. I potem jest ta kwestia tego, że próbujesz wykonać coś 2 razy, próbujesz doskoczyć w jakieś miejsce i ci się nie udaje, bo okazuje się, że gra po prostu ci na to nie pozwala, dlatego że ona nie chce cię w tym miejscu. Nie możesz się pojawić na przykład na tym podejściu albo wbiec na ten mostek w taki sposób. To są konkretne ścieżki, którymi możesz podążać, tak jak zresztą było w Mirror's Edge.
Myślę, że byłoby coś takiego, że to chyba za dużo chaosu by wprowadzało.
To znaczy,
bo, wiesz, byś tak... biegał, skakał i w ogóle nie zauważyłbyś kogoś i ktoś by cię mógł zabić.
Sytuacja na multi jest taka, że nikt nie używa parkouru, dlatego że Brink przerodził się w multi na zwykłą taką strzelankę, gdzie jeśli biegasz, gdzie jeśli próbujesz gdzieś się dostać, to jesteś idealnym celem. Dlatego że większość tej całej parkurowości odbywa się na otwartych planszach. Więc jeśli próbujesz wskoczyć na jakiś balkonik, to tak naprawdę z pozycji, gdzie byłeś zasłonięty, wystawiasz się praktycznie wszystkim, żeby cię widzieli. Dlatego że plansze są otwarte. Jest oczywiście parę takich, które są bardziej rozgrywają się na przykład na przestrzeni jakichś korytarzy albo mniejszych pomieszczeń, gdzie musisz chronić jakieś małe kontenery albo nie wiem, generatory prądu albo próbować otworzyć jakąś ścianę poprzez podkładanie ładunków i tak dalej, wiesz. To wtedy na przykład parkour nie jest ci na nic potrzebny.
No to szkoda.
No właśnie szkoda. Ja
to jest tak zmarnowany potencjał, że naprawdę... No szkoda, że foka płacze, Boże, jaki żal.
I teraz ja myślę, że Brink tak naprawdę jest tylko i wyłącznie technologicznym popisem tego, co można zrobić, ale oni tak olali fabułę i oni tak zlali tryb multiplayer, że to po prostu się nie godzi. Więc tak naprawdę Brink miał potencjał, zmarnował go i tyle.
Okej, więc następnym naszym tematem jest L.A. Noire, czyli kolejne nowe dzieło Rockstara.
Tak.
Odin miał już okazję zagrać i Odin się wypowie.
Nie!
Co sobie L.A. Noire?
Odin się nie wypowie. I co teraz?
No mamy problem.
No dobra. Grałem. Grałem, nawet nie potrafię powiedzieć, ile czasu spędziłem na L.A. Noire, ale jestem teraz na 8 sprawie i dopiero od poniedziałku będę w stanie kontynuować swoje boje z L.A. Noire, czyli kiedy wy będziecie odsłuchiwać to w środę, no to już prawdopodobnie będę pod koniec całej tej gry, albo nawet ją skończę. I teraz, co na samym początku myślałem o L.A. Noire? Myślałem, że będzie złe, że mi się nie spodoba. Myślałem, że będzie kiepskie. I się zawiodłem, to znaczy zaskoczyło mnie pozytywnie, dlatego że wcale nie jest kiepskie i bardzo mi się podoba. I wciąga mnie cholernie, dlatego że właśnie tego się bałem po tej grze, że to będzie coś takiego, że otrzymam coś, co mimo wszystko jest w jakiś sposób niespełnieniem obietnicy, a i tak się w tym zakocham. I strasznie mi się podoba L.A. Noire i do tej pory bardzo, bardzo poważnie podchodzę do tej gry i każda sprawa, którą staram się rozwiązać, jest dla mnie takim osobistym wyzwaniem, gdzie na samym początku wyłączyłem wszystkie podpowiedzi dźwiękowe i tak dalej i to jest naprawdę sposób grania, który mi cholernie odpowiada. Ja naprawdę bardzo lubię poruszać się po tym świecie i szukać tego wszystkiego i na samym początku, tak jak z Bizonem o tym opowiadaliśmy, to tak naprawdę jest tutorial i on pokazuje nam, co możemy robić, w L.A. Noire i co jest dozwolone, dlatego że pewnych rzeczy, pewnych działań nie jesteśmy w stanie wykonywać i w sumie jestem w stanie to wybaczyć, dlatego że to jest zrozumiałe. No, musi być jakieś wytłumaczenie, musi być jakieś wprowadzenie dla gracza, który wcześniej nie miał do czynienia z takimi grami w ogóle. I to się akurat sprawdza i ja myślę, że im to dobrze wychodzi. Ale czym tak naprawdę jest ta gra w kwestii gameplayowej? Jest naprawdę bardzo fajną podróżą jednego człowieka, czyli nas, który śledzi dokonania jednego agenta, który na drodze całej tej fabuły rozwija się. Dowiaduje się ciekawych informacji na temat całego tego posterunku, w którym pracuje i tego, jak wygląda w ogóle życie gliniarza, detektywa. Awansuje w rangach i to się przyjemnie ogląda, ale co najważniejsze, bardzo nas wciąga, jeśli chodzi o cały tryb fabularny i wszystkie te sprawy.
Tak, ja miałem okazję obejrzeć filmiki gameplayowe i muszę powiedzieć tyle, że podoba mi się nawet sposób w ogóle rozwiązywania spraw, tylko że mam wątpliwości i to dość duże co do tego właśnie, co do tych wskazówek, że jeśli grasz bez wskazówek, no to nie wiem, czy bardzo, bardzo musisz się nagimnastykować czy coś, bo z tego co widziałem na filmiku, niektóre podpowiedzi były po prostu tak banalne, że po prostu...
Tak.
Nie da się tego inaczej.
No właśnie tak. I ja myślę, że właśnie L.A. Noire powinno być jednak grą, która jest trudniejsza. Mimo wszystko. Dlatego, że...
Jednak jest za łatwa ze wszystkimi podpowiedziami, które są wyłączone, tak?
Dla mnie tak. Dlatego, że samo poruszanie się po miejscu zbrodni jest trochę sztampowe. Ale to też trzeba umieć patrzeć, wiesz? Czasami można pominąć pewne rzeczy, a jest dużo interakcji z otoczeniem i można podnosić bardzo wiele przedmiotów, przyglądać się im, wiesz, zapisywać sobie konkretnie w notesie, ale potem trzeba też umiejętnie korzystać z tych przedmiotów, które znaleźliśmy podczas rozmowy. Ja mogę tutaj wytłumaczyć ten koncept, jeśli chciałbyś usłyszeć, dlatego że to jest całkiem ciekawe.
No, to możesz powiedzieć.
No więc jeśli już znajdujesz jakieś wskazówki na miejscu zbrodni, to później, jeśli fabularnie, bo to też nie jest powiedziane, ale jeśli fabularnie znajdziesz tą osobę, którą musisz znaleźć i zaczniesz ją przesłuchiwać, a tutaj niestety mały hint, bardzo ciężko jest jej nie znaleźć, dlatego że gra mimo wszystko głaszcze nas na samym początku po głowie i pomaga nam. Ale jeśli już jesteś w trakcie tego przesłuchania, to masz do dyspozycji tak jakby trzy swoje podejścia, czyli przyznanie racji świadkowi, czyli bardziej zaakceptowanie prawdy, że to co mówi jest zgodne z prawdą. Później mamy wątpliwość, czyli możemy stwierdzić, że to co mówi może ma coś wspólnego z prawdą, ale mimo wszystko coś może ukrywać. No i oczywiście później mamy też kłamstwo, czyli możemy stwierdzić, że osoba, którą przesłuchujemy, po prostu nas okłamuje. Ale wtedy, jeśli powiemy, że nas okłamują, musimy to poprzeć dowodem, zazwyczaj. I jeśli wskażemy zły dowód, albo jeśli tego dowodu z miejsca zbrodni po prostu nie zbierzemy, no to sprawa zakończy się w inny sposób. Po prostu będziemy mieli ją ukończoną na mniejszą ilość procent, dostaniemy z tego mniejsze profity, no i też będzie nas tak paliło wewnątrz, no cholera jak! I czasami jest tak, że wracasz się po prostu do tych miejsc i zaczynasz je oglądać dokładniej i to mobilizuje gracza, naprawdę mobilizuje. I ja wiem, że niestety z racji tego, że ta gra jest właśnie typem gry, która bardzo nas przykuwa do monitora czy też do telewizora i wciąga nas bardzo mocno, to bardzo szybko może się skończyć. I ja wiem, że Rockstar już zapowiada na ten moment, że będzie DLC, więc fajnie, naprawdę. No wiesz, i nie wiem co o tym myślisz, dlatego że mi się na przykład to podejście bardzo podoba.
No podejście jest fajne, bo nie wiadomo jak, znaczy jeśli chcesz ukończyć grę w 100%, no to wiadomo, musisz się też dosyć mocno nagimnastykować, naoglądać się tych twarzy, tych świetnie zrobionych twarzy, czy kłamią, czy nie, te wszystkie dowody zbierać. Myśleć nawet przy tej grze, dużo myśleć pewnie. A jak jest z akcją? Bo akcja w grze chyba nie może być aż tak szybka jakaś. Jak mają się misje zręcznościowe? Jak mają się...
No wiesz co, jest różnie. Głównie wygląda to tak, że oprócz misji fabularnych, kiedy czmychasz sobie radośnie swoim furgonem, możesz usłyszeć, że ktoś potrzebuje pomocy, że jest napad na bank albo jakiś zorganizowany gang przejął na przykład transport broni. I wtedy jest rzeczywiście inaczej. Wtedy naprawdę L.A. Noire zaczyna wyglądać na taką grę, gdzie liczy się bardziej akcja, ale powiem ci, że ta akcja jest taka wyważona. To znaczy mi się tak wydaje, dlatego że nagrałem się trochę w Mafię i widziałem grę, która...
W Mafie 1.
Nie, dwa. W Mafie też grałem, ale w dwójkę, głównie tak odnoszę się do dwójki. Gdzie w tej grze akcja potrafi być przesadzona czasami i gdzie jest po prostu jej za dużo. Tak w L.A. Noire jest jej tak prawie że idealnie. Dlatego, że to jest głównie gra detektywistyczna i nie można o tym zapominać.
Ale czy ta akcja nie ma czegoś takiego, że właśnie, że masz jakąś ciekawą akcję, w której dużo się dzieje, a potem nagle przechodzisz do tej sprawy całej, do tego morderstwa i nie masz... następuje takie zwolnienie akcji tak. I nie chce ci się już w zasadzie grać.
To znaczy nie, następuje zwolnienie akcji, ale mi się chce grać na przykład.
Aha, czyli fabuła i te wszystkie sprawy są na tyle ciekawe, że przykuwają cię na tyle mocno, żeby nawet gdy nie ma tak dużo akcji i wybuchów i strzelania się, no to będziesz siedział i grał dalej.
Tak. I teraz wydaje mi się, że to akurat jest kwestia też twoich oczekiwań. Dlatego, że fabuła wcale nie jest rewelacyjna i powiedziałbym nawet, że można oczekiwać tego po średniej książce detektywistycznej, to co tam dostajemy. Ale mimo wszystko w grze, jeśli dostajesz takie coś w grze, no to w tym momencie zaczynasz to traktować trochę inaczej, a poza tym ona jest interaktywna, czyli reaguje na ciebie i czujesz, że rzeczywiście na twoich rękach spoczywa jakieś poczucie obowiązku i odpowiedzialności, że musisz coś zrobić, musisz uratować tych ludzi, musisz skazać tego, który wyrządził innym krzywdę. I ja na przykład takie coś czuję. I to nawet nie musi być, wiesz, konkretnie dlatego, że gra chciała taka być. Tylko dlatego, że po prostu jej się udało, dlatego, że trafiła w tą niszę na rynku.
Wiesz co, nisza na pewno jest, bo ci gracze, którzy chcą zagrać to, muszą na pewno znać dobrze angielski. Co o tym sądzisz? Bo gra nie została zlokalizowana w ogóle po polsku. I jest tylko i wyłącznie po angielsku. Musisz się skupiać na dialogach.
Powiem ci tak, jeśli ta gra by była spolonizowana, wiesz przez kogo?
Nawet o, Senega?
Nie, ale ogólnie. Powiedzmy tak, Boberek, Pazura, Linda.
Już niekoniecznie. Chodzi mi chociaż o lokalizację kinową.
Ale okej, okay, no to lokalizacja kinowa jak najbardziej. Może być. Ale ja osobiście z racji tego, że nigdy nie narzekałem na problemy ze zrozumieniem języka angielskiego, to mi to akurat nie przeszkadza. I ja myślę, że lokalizacja kinowa jest bardzo konkretną i sensowną odpowiedzią w obliczu tego, że jeśli chcielibyśmy całkowicie spolonizować L.A. Noire, to mogłaby wyjść niezła kaszana, dlatego że tam naprawdę liczy się to, w jaki sposób postacie do siebie mówią i tam naprawdę nie można sobie pozwolić na coś takiego w stylu, ale kapitanie, co się dzieje?
Pani nie ma granatnika.
Nie ma granatnika. Ty sukinsynu. To no, nie, na pewno to po prostu nie.
Jak się ma grafika?
Dobrze. Znaczy, wiesz co, ogólnie, jeśli ktoś jest maniakiem Crysisa, no to mogę powiedzieć, że jest mało cieni tak naprawdę. Tekstury czasami doczytują się na twoich oczach, więc na przykład grasz, dochodzisz do briefing roomu, dostajesz nową sprawę do rozwiązania i na przykład tablica, która jest zaraz za kapitanem, który wszystkich wprowadza, na przykład nagle pojawia się, wiesz, dlatego że wcześniej była jednym wielkim rozmazanym blobem. Nie psuje mi to w ogóle nastroju, jak gram w tą grę. Jestem w stanie jej wiele wybaczyć. Naprawdę, dlatego, że mnie ona wciąga, rozumiesz? Nie wiem, ile jest jeszcze spraw do rozwiązania. Wiem, że średnio zajmuje 15 godzin. Obawiam się, że skoro jestem teraz na 8 sprawie, to będzie ich powiedzmy 14 albo 15 i to będzie koniec. Ale mimo wszystko po prostu chce mi się grać w tą grę. Naprawdę. To jest świetne. Ja myślę, że każda osoba, która lubi dobrze poprowadzoną fabułę, która lubi rozwiązywać zagadki, myślę, że odnajdzie w L.A. Noire to, czego tak naprawdę poszukiwała, mimo tego, że to nie jest to L.A. Noire, które chcieliśmy. Mimo wszystko.
Czyli poleciasz.
Tak. Tak. Poza tym muzyka jest bardzo dobra i zagadki bardzo fajnie współgrają z tą muzyką. Kiedy pojawia się coś, co jest bardzo kontrowersyjne, albo coś, co może naprawdę zmrozić krew w żyłach chociaż na chwilę, kiedy pomyślisz sobie, co by było, gdyby rzeczywiście coś takiego miało miejsce, to naprawdę w tym momencie wkracza świetna muzyka i naprawdę polecam.
Przechodzimy do naszego tematu głównego, czym jest nasz długo wyczekiwany polski Wiedźmin. Wiedźmin 2. Odin.
bardzo, bardzo mi się podoba Wiedźmin 2 i mimo tego, że wiele się w stosunku do pierwszej części zmieniło, to Wiedźmina 2 bardzo polubiłem. Naprawdę bardzo polubiłem i podoba mi się w nim praktycznie wszystko. A najbardziej chyba to, jak dalej kontynuuje opowiadanie opowieści. Fajnie to zabrzmiało. Tak czy inaczej chodzi o to, że dalej jest angażująca, dalej jest ciekawa, dalej jest
epicka.
Och, dalej, to brakowało tego słowa, wiesz co, już naprawdę wyszlibyśmy chociaż jeden podcast bez słowa epicka, więc naprawdę opowieść jest naprawdę bardzo wciągająca i żałuję, że osoby, które nie grały w pierwszego Wiedźmina, nie zrozumieją połowy tego, co w Wiedźminie dwójce jest poruszane.
Tak, jeśli chodzi o gameplay, no to na pewno pierwsze, co rzuca się w oczy, no to całkowita zmiana systemu walki.
Mhm, tak.
O ile w Wiedźminie 1 był taki statyczny.
Taki bardziej taktyczny, powiedziałbym.
Tak, taktyczny. Znaczy niekoniecznie bardziej taktyczny, ale dało się na przykład przejść Wiedźmina na normalnym poziomie trudności. Mam właśnie takiego kolegę, który przeszedł bez używania żadnych eliksirów.
No, w dwójce może...
no może w dwójce też... Znaczy, eliksiry ogólnie inaczej działają, ale chciałbym bardziej w tej chwili powiedzieć o walce, bo walka jest taka bardzo zręcznościowa. I tak. To czuć, bo delikatnie przypomina slashery, bo mamy i cios lekki, i szybki, i wolniejszy, ale mocniejszy.
I doskoki jak Batman, dosłownie. Tak. To mnie najbardziej rozbraja, że słuchaj, kręcę myszką, tak żeby trafić w jakiegoś topielca i nagle Geralt się odwraca w ogóle tak jakoś tak, jak pantera, słuchaj, tak dziabie mieczem kogoś gdzieś tam za mną, ja nawet go nie widzę, rozumiesz? Robię wow!
No tak, ale... Na pewno jest coś takiego, że musimy dużo uwagi, musimy dużo zwracać uwagi przy tym, że jak skakać właśnie, jak uderzać i w ogóle, bo w Wiedźminie 1, jak mieliśmy tą walkę, no to na przykład jeden topielec nie mógł nam dużo zrobić. Chyba wiesz, o co chodzi, że czuć było, że Wiedźmin to jednak Wiedźmin. Że
znaczy,
mocno...
Wydaje mi się, że w dwójce też jeden topielec nie jest w stanie za dużo zrobić.
Znaczy, no niekoniecznie. Nie, no dobrze, załóżmy, że grupa topielców.
O, to jest co innego.
Nie, już w dwójce jest tak, że naprawdę jeśli nie patrzysz, nie skupiasz się dość mocno, to możesz łatwo zginąć.
To znaczy tam, mimo wszystko, że zaczynasz już Geraltem, który jest już jakimś koksem i on naprawdę jest dobrze uzbrojony, całkiem
ma na pewno wszystkie znaki,
to... Mimo wszystko właśnie grupa topielców wymaga od ciebie zachowywania się jak prawdziwy Wiedźmin, czyli odpowiedniego przygotowania się, odpowiedniego rozeznania, gdzie możesz uciec w razie czego, no i odpowiedniego przygotowania na przykład pułapek, wykorzystania znaków, które będą spowalniać przeciwników, albo robić im inną krzywdę.
Albo petardy na przykład. Ale w jedynce na przykład olałem kompletnie coś takiego, jak właśnie były te petardy, no to w dwójce na przykład coś takiego ci może uratować życie dość mocno, to znaczy... bo rzucisz na przykład petardę stunującą i masz chwilę czasu, żeby się na przykład cofnąć, przygotować znak,
tak,
albo zobaczyć sytuację, co się będzie działo.
Dokładnie.
I to tak. Jest fajne.
To jest fajne, ale mimo wszystko, na tle tego wszystkiego jednak zaznacza się charakter zręcznościowy Wiedźmina, że można, chociaż nie jest to polecane przeze mnie, ani chyba też przez ciebie, Badon, ale można, nie korzystając z pułapek, nie korzystając z znaków, używając samego uniku, czyli tego pięknego przeturlania się, like a panther, walczyć z topielcami, nawet i z grupą, i sobie dawać radę.
Tak,
można.
Na pewno tak, ale wtedy, nie wiem, ja używając wszystkiego, co mam pod ręką, czuję, że właśnie taki był zamysł. Na pewno, nie wiem, na pewno nie mam pojęcia, kto by chciał skakać tylko i atakować mieczem, jak na przykład dużo większe obrażenia można byłoby zadać. Innym rodzajem w ogóle ataku.
No ja rozumiem i muszę się z tobą zgodzić, że tak rzeczywiście jest, że jak zaczynasz używać tych wszystkich rzeczy, to rzeczywiście czujesz, że ta gra właśnie została przygotowana pod taki styl rozgrywki.
Tak, bo miecz jednak nie jest na tyle satysfakcjonujący, jak mamy tyle alternatyw.
Mhm, tak. Więc gameplayowo Wiedźmin się sprawdza.
Sprawdza, jest bardzo fajny.
Dokładnie. I wymaga od nas taktycznego myślenia, przygotowania sobie pola walki, zaznajomienia się z tym, co na nas może wyskoczyć, no i też rozeznania w terenie, dlatego że czasami właśnie tak jest, jak w przypadku topielców, że idziesz sobie, idziesz i nagle pojawiają
nagle
się...
Nie wiadomo skąd. Tak.
Jest no, to jest akurat no to... bardzo fajny w Wiedźminie, więc co dalej? Co dalej, Badon?
Może grafika?
No okej, okay, dobra, no to możemy gadać o grafice.
Na pewno mogę już powiedzieć tyle, że wymagania sprzętowe niby są duże, ale tak jak mi poszedł Wiedźmin jeszcze na minimalnych, no to wygląda bardzo ładnie. Mhm. Na pewno przykuwa uwagę to, że kolory są bardziej nasycone
tak,
niż
tak.
W jedynce, bo jedynka serwowała nam takie szaro-bure chuj wie co. Nie czuć było kompletnie tego, znaczy... Czuć było tylko i wyłącznie to, że jesteśmy w jakimś szarym, szaroburym...
Taki Sapkowski, rozumiesz? Tak. To jest taki przegnębiający, taki ciężki klimat.
Tak, taki dark fantasy.
Tak, ludzie są biedni, tu jest choroba, kurwa.
Tu jest żebrak. Ja muszę okay. To zrobić, bo dobrze, w 2011 no. Wyszedł Wiedźmin 2, tak? W 2011 wyszedł także Dragon Age 2. Jakie masz porównanie? Jak myślisz, Odin? Przy Wiedźminie ogólnie nie ma kompletnie porównania co do Wiedźmina.
To znaczy ja mogę powiedzieć, że można to porównywać z pierwszą częścią, tak? Można.
Tak, tak. Dwójka z pierwszą częścią, ale Wiedźmin 2 to jest kompletnie inna liga.
Tak, to jest kompletnie inna liga, ale mimo wszystko powiem ci, że ja rozpoznaję te postacie z pierwszej części. I to jest plus. Wydaje mi się, że nawet, że grafika mimo tego, że się różni i jest znacznie ulepszona, to mimo wszystko przypomina mi trochę Wiedźmina pierwszego. I to jest fajne, dlatego że dla kogoś, kto grał w pierwszą część, zauważy pewne podobieństwa i zachowane są te wszystkie cechy, które kształtowały świat Wiedźmina, ale zostały dodane te, które wręcz go uzupełniają idealnie. I na przykład mi się bardzo podoba widok tego całego lasu, kiedy ja do niego wchodzę i zaczynam go eksplorować. To jest po prostu coś pięknego.
Na dodatek, nie wiem, ta muzyka, te dźwięki tego lasu, to wygląda tak. Czujesz, że ten las żyje, że ten las jest taki i naprawdę fajne.
Tak, naprawdę fajne i grafika, mimo tego, że wymaga już porządniejszego komputera, to mimo wszystko trafi w końcu na konsolę, bo już to wiemy. I na pewno właściciele konsoli będą mogli zaznajomić się z tym światem, dlatego że jest naprawdę bardzo, bardzo ładny i przyjemnie się na niego patrzy, w szczególności niektóre zbliżenia na twarze postaci, kiedy ze sobą rozmawiają, na ich odzienie, na miecze, które trzymają w rękach, to jest naprawdę kurz dla oka i ja uważam, że CD Projekt Red naprawdę zrobił coś wyjątkowego.
Oni tak się postarali przy tym.
Ogólnie cała grafika w Wiedźminie naprawdę jest typem, który trzeba po prostu zobaczyć i najlepiej porównać sobie do pierwszej części, dlatego że wiele się zmieniło i świat naprawdę, naprawdę jest piękny, jest bogaty w szczegóły, kiedy wchodzimy do karczm, do gospod, kiedy rozmawiamy z ludźmi, którzy czymś handlują na ulicy i jeśli ktoś nie grał w drugą część do tej pory, to naprawdę polecamy, dlatego że możecie w ciemno kupować tylko i wyłącznie dla grafiki. Więc jeśli już powiedzieliśmy o grafice, to teraz muzyka, Abaddon. Muzyka w Wiedźminie. Jak ty widzisz muzykę w Wiedźminie?
Muzyka na pewno mi została w głowie ta główna, to z menu tytułowego. Mm-hmm. Naprawdę podoba mi się. Tak. Jest taka symfoniczna, taka podobna trochę do tej z pierwszej części w ogóle... też na pewno muzyka w grze pokazuje, znaczy potęguje to te nasze odczucia.
I poza tym też jest typem chyba muzyki, który czasami, kiedy ma być muzyką typowo background, to naprawdę jest muzyką typowo background. Nie wiem, czy masz takie uczucie, że kiedy ona gra, to czasami ty wiesz, że ona jest, ale potrafisz o niej zapomnieć, dlatego że jest na tyle subtelna, ale kiedy ma przykozaczyć i przypieprzyć, to rzeczywiście zaczynasz ją słyszeć.
Tak, i wiesz co, myślę, że ona będzie na tyle popularna, że na przykład ludzie mogliby ją sobie kupić lub ściągnąć i na przykład na sesjach RPG, też klimatyczna jest na pewno.
No na pewno, tak, bo to ogólnie, Wiedźmin mimo wszystko ma rozmach.
Polska wersja została świetnie przygotowana, naprawdę potęguje pięknie ten klimat, to, że Nie wiem, czy ty to też zauważyłeś, ale w polskiej wersji jest coś takiego, że ci wszyscy pachołkowie i żołnierze, te wszystkie pijaczyny, te wszystkie dziwki w ogóle mają takie świetne głosy.
Tak, tak ja pasują. Powiem ci, że nawet czasami mi się wydaje, że są lepiej zrobione niż postaci głównych i to mnie tak czasami zastanawia. Jak naprawdę słyszę jedną kurtyzanę, która odzywa się do tego żołnierza biednego, jak ona to pięknie robi. No i nie będę tutaj psuł ludziom frajdy i opowiadał, co możemy usłyszeć, ale naprawdę niektóre teksty są bardzo fajne i to jest gra na pewno dla osób, które już co nieco są dorosłe, dlatego że dla młodszych graczy to naprawdę liczba przekleństw w Wiedźminie może być
oni trochę... Oni będą zachwyceni chyba. No, tak. I ci wszyscy żołnierze, którzy na przykład tak, nie wiem, zapijaczeni mówią, że no Wiedźmin czy coś takiego, to naprawdę świetne, bardzo tak. Mi się podoba. A główne postaci też nie mają przecież chyba złych.
Nie mają
złych. Geralt jest, do Geralta takiego się przyzwyczaiłem,
tak,
bo...
Tak, ja też. Ja też.
No w jedynce.
No, mów.
No w jedynce było tak, że właśnie można było się zżyć właśnie z tym głosem, bo na pewno już jeśli będę pamiętał Geralta, to właśnie ten głos.
Mhm. Tak. To jest mniej więcej tak teraz Rysiek z klanu. Jeszcze grał Rysiek z klanu. Wiesz, po prostu ten głos będzie tak przypisany do Wiedźmina, że już tam zostanie na zawsze.
Zapamiętałem tak samo Geralta, jak głos bezimiennego w Gotiku.
W sumie no rzeczywiście, właśnie. Tak.
To na pewno zalicza się na plus.
Okej, więc tak. To już mamy zrobione, teraz sama rozgrywka, dlatego że mówiliśmy o gameplayu, ale mimo wszystko należy do tego wrócić jako temat główny, dlatego że chyba o to tak naprawdę w Wiedźminie chodzi. Fabuła i rozgrywka. Abaddon.
W jedynce mieliśmy te nieszczęsne znaki, które trzeba było znajdować, tak? Mhm. I zostały one wykorzystane w taki sposób, gdzie niektóre znaki kompletnie olewaliśmy ze względu na to, że po prostu były nieprzydatne. To w dwójce mamy nawet takie momenty, gdzie znaku używamy przy dialogach.
Tak.
I to jest też, mi się to bardzo podoba, bo ile ten właśnie znak akcji tak. W książkach był wykorzystywany mniej więcej tak, że na przykład Geralt uspokajał konia albo kogoś uspokajał w ten sposób, no to w dwójce, no to w jedynce to w ogóle kompletnie nie było wykorzystywane. Ja na przykład akcji nie użyłem nigdy, bo nie był po prostu potrzebny.
Ja tak chciałem, samo jak użyłem i powiedziałem,
panie, daj pan spokój. Ale dwójka naprawdę pokazuje cały potencjał, jaki może być.
No to okej, no to skoro o samych znakach, to też drzewko rozwoju postaci, dlatego że to też uległo zmianie.
Mhm, na pewno mamy coś takiego, że wybieramy umiejętności spośród czterech dróg rozwoju. Na samym początku mamy umiejętności takie jak na przykład rzucanie nożami, odbijanie strzał i tak.
Trzeba na samym początku rozwinąć tą podstawę.
Tak, tą podstawę, tą bazę musimy mieć, a potem możemy się kreować na kolejno maga, alchemika i wiedźmina wypadającego mieczem.
Typowego ciachacza, który pod sam koniec ma coś takiego jak rage.
No.
No. I co o tym myślisz? Dlatego, że mi się wydaje, że to jest akurat fajne i
tak,
wiem już na ten moment, że niestety nie starczy nam punktów na... Zresztą wiem z doświadczenia, nie starczy nam punktów na wszystko niestety. Musimy rozwijać się jednak zastanawiając się nad tym, jak będzie to później wyglądało. Czyli brać levele już myśląc o tym, jak to później będziemy rozwijać.
Mhm. Ja jeszcze musiałbym wspomnieć o tym, że w jedynce mutageny poddawały kolejne umiejętności.
Tak, tak.
A w dwójce zostało to rozwiązane w ten sposób, że znajdujemy mutagen na przykład od potwora i możemy potem zmutować umiejętność, tak że na przykład doda nam...
Która może być zmutowana też trzeba powiedzieć.
Może być, tak. Że dodajemy sobie jakieś tam małe bonusy co do tego, co do postaci.
Ale co ważne, tych bonusów nie da się cofnąć.
Tak, nie da się cofnąć. Czy jak
jeśli
na przykład
już raz coś zaklinamy tym mutagenem, jeśli raz coś już supportujemy mutagenem, to nie jesteśmy w stanie się z tego wycofać. I to jest ważne, że trzeba po prostu...
To samo z tym, z ulepszeniami i runami.
Mhm, tak.
Że już nigdy po prostu, a o ile miecz możesz zmienić jeszcze, no to musimy z głową właśnie wykorzystywać sloty na mutageny, jeśli chodzi o umiejętności.
Mm-hmm. I to też poddaje nam w jakiś sposób to, czym jest Wiedźmin. Oprócz tego, że ten świat jest czymś, w czym można się bardziej odnaleźć, lepiej się uosobić z Geraltem, to teraz podejmujemy naprawdę decyzje, które są później, w przyszłym rozwoju naszej postaci, naprawdę ważne. Czyli no, na przykład tak. Dostaję w tym momencie mutagen i co ja z nim robię? Czy ja rozwijam tą umiejętność? Czy jestem na tyle...
Czy czekasz dalej?
Tak, cierpliwy, że czekam dalej, aż mi wypadnie jakiś inny. Czy na przykład jestem na tyle szalony, że rozwijam się alchemicznie do tego poziomu, że przy każdym działaniu alchemicznym istnieje szansa, że wytworzę sobie naprawdę uber przekokszony mutagen? Bo to też jest możliwe, tylko bardzo mało prawdopodobne. Więc naprawdę jest mnóstwo możliwości w Wiedźminie. I ta gra wręcz wciąga, dlatego że cały czas chcesz coś robić.
No dokładnie. I naprawdę, jeśli chodzi o fabułę i te... Tak, wspomniałeś coś o tym na temat planowania i ogólnie decyzji. A jeśli chodzi o decyzję, naprawdę w fabule jest mnóstwo takich momentów, gdzie naprawdę musimy jednak się zastanowić.
Tak, dlatego że ty jesteś osobą, która mimo wszystko grała w bardziej kompletnego Wiedźmina niż ja.
Tak.
Ja na razie jestem, no powiedzmy, jestem dość z początku, ale mimo wszystko jestem w stanie już powiedzieć co nieco o tej fabule i ona mi się podoba. Naprawdę jest ciekawa, jest interesująca, wciąga i ma pewną zagadkę, którą ja naprawdę bardzo chcę odkryć.
Dokładnie. Ja będąc jakoś tak w połowie już może tego Wiedźmina, naprawdę ciągle chcę poznawać dalej, co będzie dalej. Nie ma czegoś takiego, że po prostu gra nas nudzi. Ta fabuła jest na tyle wciągająca, że naprawdę chce się poznać koniec.
Mhm.
Fabuła jedynki była taka, że naprawdę nie musiałeś się śpieszyć.
Mhm.
Że mogłeś sobie tam kontynuować wątek główny, albo posiedzieć tam gdzieś, albo porobić zadania poboczne, ale nie miałeś takiego zaangażowania dość mocnego. Na przykład tak. Nie chciałeś to tak mocno brnąć w to, to w dwójce jest tak, że najchętniej byś po prostu grał przez cały czas, że tak. Wszystko, najlepiej, że wszystko chcesz poznać. Czujesz to, że ty jesteś w takim samym środku tej akcji i że od ciebie zależy naprawdę mnóstwo rzeczy.
Tak.
I przyszłość, bo na pewno gra będzie miała przyszłość, na przykład no, na taką pewno. Przyszłość jak... No, na pewno zostaną wydane kolejne DLC.
Mhm, tak.
I ona będzie rozwijana, a jak już powiedzieli deweloperzy z CD Projekt Red, to możemy się spodziewać nawet pudełkowego dodatku.
Tak?
Tak.
Ciekawe.
I bardzo mi się to podoba, bo powiedzieli oni, że...
Wszystkie na przeklęta moneta wadon.
Że DLC będą darmowe, a jeśli już byśmy mieli za coś płacić, no to na pewno byłyby to pudełkowe dodatki.
I to, i powiem, że to jest bardzo, bardzo fajne. Naprawdę,
a nie takie właśnie Mass Effectowe Arrival. Ogólnie to jeśli chodzi o dwójkę i te wszystkie dodatkowe rzeczy, no to na przykład jak w jedynce mieliśmy grę w kościanego pokera i walkę na pięści,
tak?
To w dwójce mamy jeszcze dodatkowo siłowanie się na rękę.
Jest, powiem ci szczerze, odpowiednio trudne, wydaje mi się.
Tak. Tak, tak, tak.
To bardzo nie jest takie siłowanie się na rękę, które powiesz, kurde, nie mam co robić, to się posiłuje.
Za to walka jest łatwiejsza.
Tak.
Znaczy, walka jest, na pewno jest ciekawsza. Na pewno jest ciekawsza,
bo... Te są zarąbiste, no po prostu tak. Są świetne.
Na pewno walka jest ciekawsza, bo ile w jedynce walka na pięści była taka, że biłeś się normalnie.
Mhm.
Tak jakbyś normalnie walczył, no to w dwójce masz sekwencje QTE i naprawdę są fajne.
Jakżeś pod to koniec...
Tak. I na pewno jest coś takiego, że chętnie nawet zobaczysz ten finisher, bo za każdym razem przy walce na pięści Geralt wykonuje finisher na swoim przeciwniku. I to jest naprawdę bardzo fajne.
No tak. I właśnie to uzupełnia całą tą grę, tą piękną grę właściwie, ten klimat, który daje nam Wiedźmin. Fabuła, skoro już powiedzieliśmy o fabule, skoro już powiedzieliśmy o rozgrywce, to teraz nasze osobiste przemyślenia, Badon. Podoba mi się świat. Podoba mi się to, że wchodzę do miasta i widzę wisielców, którzy zawiesili gdzieś na szubienicy. Podoba mi się, że wchodzę do miasta i widzę ludzi, którzy zajmują się tymi swoimi sprawami jeszcze gęściej. Że jest tego znacznie więcej jak w pierwszej części. Że ja się poruszam po świecie, który rzeczywiście wydaje się tak, jakby żył. Że ludzie otwierają drzwi i wchodzą do domów, wychodzą z nich. Brakowało mi tego bardzo.
Nie ma tych samych postaci ciągle.
Tak, wiem, że w pierwszej części...
Są zróżnicowane modele postaci.
Wiem, że w pierwszej części było też coś takiego, ale dwójka naprawdę sprawiła, że ja potrafiłem uwierzyć w to, że to miasto żyje. I najbardziej właśnie mi się podoba, że ona nie ucieka od tej brutalności, że ona nie ucieka od tej rzeczywistości, jaką pisał Sapkowski. I
to w końcu jest... to Sapkowski.
Tak. I właśnie to mi się podoba, że podchodzę do jakiegoś rybaka, który wydaje się być takim kompletnie wyalienowanym. Ja się go pytam, co on o tym wszystkim myśli, a on na przykład nie chce ze mną rozmawiać, dlatego że jest zamknięty w sobie. A mimo wszystko coś wie.
No, wie, ale nie powie.
Wie, ale nie powie. Nikt nas nie przekona, że czarny jest czarny. I ten. I naprawdę, to jest fajne. To jest naprawdę fajne. Ja potrafię przy Wiedźminie siedzieć i po prostu, rozumiesz, chłonąć to wszystko.
Tak.
To jest cudowne.
Na pewno. Jestem ciekaw jak... Bo nie skończyłem jeszcze gry, ale mam nadzieję, że zakończenia będą satysfakcjonujące, bo ma być ich dużo.
Jest ich dużo.
Tak. Znaczy jest ich, tak, już jest ich dużo, tak, tak, tak.
I co, Badon? No chyba będziemy kończyć, dlatego że już nagraliśmy kupę podcastu. Mamy nadzieję, że ta recenzja Wiedźmina, którą właśnie wam teraz zapodaliśmy, przyda się. I jeśli ktoś jakkolwiek wahał się, to w tym momencie ma już, padał nam na tacy odpowiedź. Wiedźmin jest grą, która naprawdę kandyduje tutaj do gry roku. Jeśli nawet nie na świecie, to przynajmniej w Polsce. I jest tytułem, który obowiązkowo powinien znaleźć się właściwie w bibliotece każdego fana RPG i książek Sapkowskiego.
Tak, na pewno polecamy.
Na pewno polecamy.
Na pewno polecamy.
Dobrze, więc kończymy 55. odcinek DualShock Podcast. Niestety tylko w dwójkę, bo wiem, że gdyby był Bizon, to naprawdę chciałby się dowiedzieć praktycznie wszystkiego o Wiedźminie, a o ile jeszcze w niego nie gra, to na pewno powróci tutaj ze swoimi własnymi przemyśleniami na temat tego tytułu. Omówiliśmy dzisiaj naprawdę sporo ciekawych tytułów i miejmy nadzieję, że kolejny odcinek DualShock Podcast będzie już w stanie być realizowany w pełnym składzie. No i cóż, no i chyba się żegnamy, Badon.
Tak, żegnamy się.
Więc do usłyszenia. Z tej strony.
Do usłyszenia. Z tej strony, Badon, do usłyszenia. Okej.
Okay. Wspaniale.
Ale wiesz co, fajnie było. Znaczy, dobrze chyba wyszło.
Tak. Robisz no. Wstęp.
Do... Co?
No tak.
Ale co ja mogę o tym powiedzieć? Po prostu
mów.
Są. Mają.
Mają. Rób.
Wow. Okej. Okay. Jesteś?
Już. Też.
No nie ma tak znikać i mówić, że w ogóle nie wychodzisz.
Wychodzę jak Batman, także nikt nie wie, nie zna momentu, w którym ja znikam, wiesz.
O fuck. No dobrze.
Hej.
No znowu.
Ja nie wiem, co chciałeś mówić, a Badon, czekaj.
Nie, bo chciałem powiedzieć, że długo wyczekiwany nasz...
No to może powiedzieć. Wiedźmin, długo wyczekiwany, nasz!
Nie.
Polski, jak Mariusz Pudzianowski,
który przegrał.